tytuł kazania Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego i taki podtytuł Syn twój żyje. Wiecie czemu akurat to słowo wybrałem? Bo ono się 3 razy powtarza w tej dzisiejszej historii. To krótkie zdanie, to trochę jak w tej naszej pieśni, powtarzaj mi znów i znów, prawda? I czasami potrzebujemy usłyszeć nie raz, nie dwa pozytywną wieść, Bożą wieść, żeby ona w końcu dotarła, przebiła się przez jakieś takie mroki naszego zwątpienia, strachu, beznadziei, pesymizmu, prawda? Znamy to z własnego życia. A więc teraz nie będę już czytał tej historii. Tutaj starałem się w wersetach od 40 do 46 pokazać kontekst, trochę o nim powiem. A więc było święto Paschy, Jezus tam to, co zrobił, zamanifestował, kim jest. Nie powiedział tego wprost, ale robiąc to, co robił, dał znać, że jest Mesjaszem, ma prawo jako Mesjasz do świątyni i do tego, jak to wszystko ma tam wyglądać. I oczywiście tego dnia zyskał prawdopodobnie pierwszych poważnych nieprzyjaciół, wrogów. I czytamy później, że faryzeusze zaczęli mu się bacznie przyglądać, tak, bo on coś w ten sposób zamanifestował. Podobnie też jak przez wjazd na osiołku do Jerozolimy. Wydawałoby się, że cóż to jest za przesłanie, ale to był bardzo wyraźny komunikat, kim on jest, prawda? On w ten sposób wypełniał słowa proroka, który zapowiadał, że właśnie w taki sposób Mesjasz wjedzie do świętego miasta. A więc to, co zrobił Jezus, on powiedział, świątynia jest ważna, to jest dom mojego Ojca i ja wiem i mam prawo powiedzieć, jak rzeczy mają tutaj wyglądać, ale oczywiście nie ogłosił się tam Mesjaszem, ale uzdrowił wielu chorych, dokonał wielu cudów. Czytamy o tym w tej historii opowiadającej o tych wydarzeniach. To, co się tam wydarzyło, sprowokowało jego spotkanie z Nikodemem. Nikodem się z nim umawia, rozmawiają i tam Nikodem mówi, że on w imieniu pewnych ludzi przychodzi i mówi, my wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt bowiem, kto takie rzeczy czyni, no nie mógłby ich czynić, gdyby Bóg z nim nie był. A więc ludzie rozpoznają, ludzie pytają i ludzie zaczynają mu się przyglądać. Ale Jezus, żeby dotrzeć do ludzi zwykłych, a nie tracić tylko czas na rozmowę z teologami, on wychodzi w okręg wiejski w Judei i tam naucza. I tam ci, którzy poszli za nim, Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Natanael, prawdopodobnie oni albo część z nich, chrzci tych, którzy uwierzyli i się nawracają, tak? I właśnie czytamy tam taką informację, faryzeusze zaczynają mówić, ludzie zaczynają mówić, że on zaczyna chrzcić więcej niż Jan. Jezus więc postanawia się usunąć, wrócić do Galilei. No i po drodze czytamy, że musi przechodzić przez Samarię. Dlaczego musi przechodzić? Bo pola dojrzały. Nie chodzi tutaj bynajmniej o, wiecie, o ten plon fizyczny, ale plona dojrzały w Sychar, w tej miejscowości samarytańskiej i rzeczywiście Jezus tam przychodzi, rozmawia z nimi. Tutaj czytamy o tym, był tam 2 dni i wielu z nich się nawraca. I wielu z nich się nawraca. Ciekawe, zobaczcie, Jezus Samarytance mówi wprost, kim jest. Jej mówi wprost. I oczywiście po tych 2 dniach Jezus udaje się z powrotem do, czyli kontynuuje podróż do Galilei. Czytamy, może przeczytajmy tutaj, po 2 dniach, werset 43, odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. Gdzie była ojczyzna Jezusa? Wiemy, że wychował się w Nazarecie, ale ojczyzna, gdzie był spisany w czasie narodzin, gdzie plemię Judy miało przebywać? W Królestwie Południowym, a więc w Judei, a nie w Galilei, ale Jezus mówi, nie jestem uznany i idzie do Galilei. I tam rzeczywiście czytamy, że mieszkańcy go przyjmują. Przyjęli go i co więcej, czytamy, że po prostu wieść już o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie dotarła, bo ci pielgrzymi już wrócili do domów i zaczęli opowiadać, co tam się wydarzyło. Wiecie, co się wydarzyło? I to było oczywiście przedmiotem rozmów w domach, na rynku, gdy ludzie ze sobą rozmawiali, co się wydarzyło w tej Jerozolimie, prawda? Czytamy, że Jezus zatrzymuje się gdzie? W Kanie Galilejskiej. Nie dociera do Kafarnaum. To jest to wszystko, o czym dzisiaj czytamy, dzieje się w Kanie Galilejskiej, a więc tam, gdzie Jezus był wtedy na weselu. Czytaliśmy o tym na początku, gdzie przemienił wodę w wino. No i zobaczmy właśnie, co tu się dzieje. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. No, Jan nam to przypomina, gdybyśmy zapomnieli. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego, prosił go, aby wstąpił. A dokładnie, gdybyśmy mieli się przyczepić, to nie jest bez znaczenia w tej historii, zstąpił. Odwrotny kierunek, ale wiecie, ważne. Aby zstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzeczy do niego dworzanin: Panie, stąp, zanim umrze dziecię moje. Rzeczy mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Jezus dotarł do Kany Galilejskiej, zatrzymuje się w niej, a wieść o tym dociera już do Kafarnaum. Tam mieszka dworzanin, jest to dworzanin królewski z kręgów Heroda Antypasa. I tenże dworzanin ma jednaka syna, to nie jest to jest chłopiec, tak? Od dłuższego czasu choruje. On już wykorzystał wszystkie możliwe sposoby, by wyleczyć go. Nic nie pomogło. I on się chwyta tej informacji, że Jezus takich rzeczy dokonał w Jerozolimie i dlatego postanawia pójść. I Kana jest trochę w takim terenie górzystym. Kafarnaum jest nad jeziorem, jest w dolinie, właściwie w depresji, znaczy w dolinie, prawda? I on udaje się 30 kilometrów. 30 kilometrów i widzimy, że idzie wytrwale, bo dociera, spotyka się z Jezusem o godzinie 7, czyli to jest 13 godzina. 12 już jest nieznośnie, 13 to jest po prostu gorąco, gorąco, gorąco. I on idzie po prostu, przychodzi do Jezusa i sprawę mu przedstawia. A więc wchodzi, można powiedzieć, wchodzi pod górę 30 kilometrów do Jezusa, tam do Kany Galilejskiej. No i co? Prosi go, a co Jezus mu odpowiada? Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. No stwierdza Jezus pewną prawdę. Wiecie, tak sobie myślałem nad nią. Czy to jest skarcenie? Z kontekstu nie wydaje się, żeby to było skarcenie. Że Jezus mówi, nie macie wiary, no jeżeli nie uzdrowię tego chłopaka, to nie uwierzysz, ty i inni nie uwierzą. Nie, to raczej wygląda na to, że Jezus stwierdza pewien fakt. Znam wiarę ludzką, wiem, jakie ona ma pewną specyfikę, pewne zależności i wiem, że jeżeli nie zobaczycie tych znaków i cudów, to po prostu nie uwierzycie. No pytanie w co, tak? Ale jakby nie pojawi się u was wiara, która może cokolwiek zmienić. A więc ludzka wiara przypomina rzeczywiście sinusoidę. No tak jest, prawda? Tak trochę tak jest. Lepiej, gorzej, mało kto jest taki po prostu, wiecie, do góry. Mamy lepsze i gorsze dni, ale generalnie, jeżeli to jest wiara dojrzała, czy taka zdrowa, to pomimo tych sinusoid ona idzie jak? W górę, prawda? Ale nie ma tak raczej, że ludzie są po prostu tacy bez wątpliwości, bez dylematów, bez gorszych dni. I wydaje mi się, że to słowo z 48 wersetu po prostu jest pewnym stwierdzeniem. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. To ani nie jest nagana, ani nie jest pochwała. Po prostu to jest takie stwierdzenie kogoś, kto zna człowieka. Jezus, Syn Boży, zna człowieka i wie, czego potrzebuje naród, czego potrzebuje ten dworzanin, czego potrzebuje jego rodzina, bo tu jest kontekstem będzie cała rodzina. Ale zobaczcie, że Jezus odmawia dostojnikowi udania się z nim w dół, do Kafarnaum. Ale nie odmawia jego prośbie całkowicie, tak? Czyli zgadza się uzdrowić tego syna, ale nie pójdzie z nim. Dlaczego? Jak napisze Jan pod koniec, byśmy mogli uwierzyć, my dzisiaj, jak czytamy, ale również i on, i ojciec, i syn, i cała rodzina. Bóg, obserwując naszą wiarę, wie, że wprowadza nas, prowadzi nas do tej wiary bardziej dojrzałej, która może na początku potrzebuje zobaczyć, by uwierzyć, a potem już niekoniecznie. Potem trzymamy się tego, co jest istotą, czyli czego? Słowa. Słowa. No dobrze, ale co takiego uczynił Jezus? Popatrzmy. Wersety od 49 do 54. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzeczy mu Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek, ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. Gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał ich więc o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 13 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. I uwierzył sam, cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. W tym samym czasie, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, a więc idź, syn twój żyje, w Kafarnaum, położonym 30 kilometrów dalej, w dole, syna opuszcza gorączka. Dokładnie w tym samym czasie. Bez nakładania rąk, bez fizycznego kontaktu, dlatego, że Jezus tak rzekł. I to jest dla nas. Prawda? Dworzanin wyruszył w drogę powrotu następnego dnia i kiedy zbliża się do domu, na spotkanie wychodzą słudzy i potwierdzają: chłopakowi polepszyło się wczoraj o 13. I on poznaje, że to była ta godzina, kiedy on rozmawiał z Jezusem. Kiedy on rzekł: syn twój żyje. Jezus nie musi być obecny fizycznie w danym miejscu, by uczynić to, co chce. My mówimy: gdyby Jezus był, prawda? To tak jak Maria. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz. Wcale nie musiał być, żeby Łazarz nie umarł. Wystarczyło, że powiedziałby. Prawda? Ale to była lekcja. On jest Synem Bożym. Wystarczy, że powie i stanie się. I tak się dzieje. On tak tworzył świat i również tak dzisiaj, kiedy my wołamy do Niego tutaj z Kujawskiej, wołamy: Panie, Ty słyszysz, ta siostra, ten brat, ta sprawa. No przecież to nie jest tak, że On tutaj fizycznie przyjdzie, by te sprawy rozwiązać, tylko On powie i stanie się. I tak się stanie. I wierzę, że to jest dla kształtowania się naszej wiary co do modlitwy, ale też wiary co do tego, kim On jest, skoro mówi i tak się dzieje. Bo wiecie, my dzisiaj czytamy Biblię i tacy mądrzy siedzimy, mówimy: no Syn Boży, Bóg. Ale chrześcijanie, Kościół odkrywał to powolutku, jak czytamy, gdybyśmy uważnie to studiowali. Dla nich to były jakieś takie milowe kroki, że Mesjasz, no to Piotr odkrył i Jezus mówi: Piotrze, nie krew i ciało ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. A Mesjasz to był początek, a ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, Syn Boży, który stąpił z nieba, to już w ogóle było bluźnierstwo. A Jan napisze potem, że On jest Bogiem. Prawda? I widzimy, jak ta wiara rozwija się, wzrasta, widzi coraz więcej. Kiedy wołamy do Jezusa w modlitwie i prosimy Go o pomoc, On odpowiada stosownie do tego, jaka jest Jego wola i dzieje się, prawda? I zobaczcie, w Apokalipsie 4,11 czytamy: godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Bóg powiedział i stało się. Jezus powiedział i stało się. Jezus dzisiaj mówi. I dlatego dzieje się to, co się dzieje. A więc z jednej strony widzimy, w jaki sposób działał Jezus, w jaki sposób działa dzisiaj, w jaki sposób działa modlitwa, gdy modlimy się do Ojca, który jest w niebie, a my tu na ziemi, na Kujawskiej czy na innej ulicy, ale w Białymstoku, że On nie musi zstępować do nas, aby wydarzyło się to, co chce, aby się wydarzyło. Wystarczy, że powie. Z drugiej strony dzisiejsza historia mówi wiele o wierze, o jej wzroście, etapach, dojrzewaniu. No właśnie, bo dworzanin miał jakąś wiarę, skoro przyszedł do Jezusa, prawda? Może to była wiara tylko w uzdrowiciela. Ta wiara nie zbawia, ale on miał wiarę, skoro przyszedł do Jezusa i po prostu powiedział: uzdrów mojego syna, stąp ze mną. Skąd ta wiara się wzięła? No bo inni mówili, co się wydarzyło w Jerozolimie. Ale ta wiara nie mogła go zbawić. Zresztą on nie szedł wcale po zbawienie, on szedł po prostu po pomoc, po ratunek. Potem ma jakąś wiarę, skoro zaufał słowom Jezusa i wraca z nadzieją, że syn będzie uzdrowiony. Rzeczywiście jest uzdrowiony, prawda? I to znowu nie jest wiara, która zbawia, chociaż wiara, która w odpowiedzi na którą Jezus uzdrawia tego syna. Ale też zyskał jeszcze inną wiarę, kiedy ostatecznie daje się ochrzcić. I ta wiara już go zbawia. To jest wiara, która go zbawia. Od wiary, wiecie, takiej egoistycznej, czy takiej po prostu kierowanej pobudkami nawet wysokimi, tak? Ratuj mojego syna. Wiary po prostu w uzdrowiciela, po na końcu jaka wiara? W Syna Bożego. W Tego, który przyszedł, aby nas zbawić. I właśnie ta historia dworzanina, ona tak pokazuje też etapy tej naszej wiary. Etapy tej naszej wiary. Dobrze. W tej naszej dzisiejszej historii trzy razy się powtarza to sformułowanie: syn twój żyje. Zobaczcie, 50, 51 i 53 werset. Po co to jest? No bo ta historia czemuś służy. Czego ewangelista nas uczy? Jezus stąpił na ziemię. Stąpił do twojego życia. Nie tyle po to, by cię uzdrowić fizycznie, ale stąpił po to, aby zbawić cię od wiecznego potępienia, zbawić cię od twoich grzechów, abyś żył na zawsze. No bo gdyby Jezus uzdrowił tylko tego syna, a ten człowiek i ten syn by się nie nawrócili, to za kilkadziesiąt lat by po prostu zmarli śmiercią fizyczną, byliby nadal potępieni, tak? Ale Jezus stąpił po to, aby ich zbawić i dać im życie wieczne. I w tej historii jest to bardzo ważne, to stąp, Panie, stąp, by syn mój żył, bym ja żył, by mój dom żył, byśmy my żyli. I wiecie, to jest pytanie o to, jaką my mamy wiarę w tego Jezusa. Czy to jest ta wiara w tego uzdrowiciela, która tak naprawdę nie daje, nie zbawia człowieka w żaden sposób. No, ludzie przychodzą, jeżdżą na różnego rodzaju mityngi po to, by doznać uzdrowienia fizycznego i potem i tak nie chodzą za Jezusem. To nie jest wiara, która zbawia, prawda? I nawet kiedy doświadczają cudów, to nadal nie jest wiara, która zbawia. Ja pamiętam historię u nas w zborze. W Kętrzynie nasza siostra jedna w Chrystusie straciła przytomność i przestała mieć rozpoznawalne funkcje życiowe przez kilkanaście minut. Nie miała pulsu, niczego, po prostu lekarz stwierdził zgon. I odzyskała, wróciła do życia w momencie, kiedy już lekarz powiedział, jeżeli ona wróci do życia, to po prostu będzie warzywem. I wróciła do życia i była całkowicie sprawna, jest całkowicie sprawna. I myśmy po prostu nie potrafili wyjść z wrażenia, że tam nie ma żadnych skutków ubocznych, że tam mózg bez takiego dostępu tlenu, nie było żadnych uszkodzeń, niczego. Byliśmy po prostu w mocnym szoku, ale dzisiaj ta kobieta nie jest osobą, która idzie za Jezusem. Bo uzdrowienie nie zbawia człowieka. Dlatego, że to, co zbawia człowieka, to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, skoro Jezus takie rzeczy robi, to kim On jest? A On jest Synem Bożym. Po co przyszedł? Aby zbawić mnie od wiecznego potępienia. I to miejsce, to jest, słuchajcie, łaska, kiedy my doszliśmy do takiego miejsca, kiedy modlimy się, Panie, spraw, żeby mój syn, moja córka doszła do takiego miejsca, że sobie odpowiedzą na pytanie, kto Ty jesteś, po co przyszedłeś? I żeby po prostu zwrócili się do Ciebie jako do Zbawiciela, a nie jako uzdrowiciela, czy tego kogoś, kto spełnia ich życzenia, o nowy telefon, o coś tam, prawda? Nie po to jest Jezus. On te rzeczy wszystkie czynił po to, byśmy zadali sobie pytanie, to kim Ty jesteś, Jezus, skoro możesz te wszystkie rzeczy uczynić, skoro mówisz i dzieje się, ja zstąpiłem, aby dać Ci życie wieczne, abyś żył. I wiecie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspomnieli tych naszych bliskich, którzy jeszcze nie są zbawieni. Opowiadałem wam o moim wujku, który toczy swoją walkę z alkoholem. Marzy mi się, by po prostu pewnego dnia padły słowa Józek, żyj. Bo wiecie, wszystko inne jest wtórne. My kiedyś stąd odejdziemy. A będzie się liczyło, co jest celem wiary? Zbawienie duszy. Zbawienie duszy. Życie wieczne z naszym Panem. Na wieki z Nim. I żeby nikogo z naszych bliskich nie zabrakło. Mamy, taty, brata, siostry, żony, męża, dziecka, dziadka, babci, prawda? A potem tego mojego przyjaciela, tego mojego sąsiada. I człowiek zaczyna żyć tym. Panie, niech jeszcze inni również poznają Ciebie jako Pana i Zbawiciela. I właśnie Jan na koniec Ewangelii mówi tak. Ja wierzę, że te słowa mówią tak. Wcale nie musisz być naocznym świadkiem cudów. Wystarczy, kiedy z wiarą, właściwym nastawieniem, ale też łaską od Boga, przeczytasz tę Ewangelię, bo to jest spisane po to, abyś wierzył i abyś wierząc miał żywot wieczny. Ale co tam dokładnie Jan pisze w tym 20 rozdziale, 30 werset? Wiele innych cudów. Przecież w Ewangelii Jana to w ogóle nie jest opisane, zobaczcie. On przyznaje, że Jezus dokonał wiele więcej rzeczy, które on opisał. Ewangelia Jana jest jedną z takich uboższych w cuda, prawda? One zostały opisane w innych Ewangeliach, Jan dobrze o tym wie. Ale Jan pisze o tym, dużo więcej Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Choćbyś nie zobaczył na własne oczy żadnego cudu, ale jeżeli będziesz czytał z wiarą tę Ewangelię, to ona jest Bożym narzędziem, przez które On wzbudzi wiarę w tobie. Potrzebną do tego, aby być zbawiony. I nie jest prawdą, że potrzebujesz, że cuda są niezbędne dla twojej wiary. Słowo Boże, czytanie z wiarą, z modlitwą. Panie, jeżeli tak jest, to niech to się stanie w moim życiu, skoro to jest spisane, abym wierzył, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abym wierząc miał żywot w imieniu Jego. Spraw to, Panie. I czytam tę Ewangelię i się modlę. I czy Bóg tego nie uczyni, skoro natknął Jana, aby to zrobił? Aby Jan podzielił się z nami, kim Jezus jest. Staram się czytać sporo na temat tego, o czym tutaj mówimy. Jedno źródło mi się bardzo podobało, a propos Samarytanki. Otóż wierzono, że prawo może i właściwie jakby jego celem jest rozbudzić pragnienie Boga. A więc kiedy człowiek czyta Biblię, to ona rozbudza pragnienie i tęsknotę za Bogiem. I nieraz ludzie mówią, ja bym chciał, żeby tak było w moim życiu, tak? Ja bym chciał, żeby to była rzeczywistość mojego życia. I właśnie dlatego Jezus mówi, ta woda, mówiąc o Jakubie, ta woda, nawet mówiąc o prawie, mówi, nie ugasi waszego pragnienia. Ja przyszedłem dać wam wody żywej, która ugasi wasze pragnienie. Tylko ja mogę ugasić wasze pragnienie, mówi Jezus. I tak naprawdę potem mówi do Żydów, którzy wierzyli w Niego. Czytacie pisma, bo wierzycie, że macie w nich żywot, a one mówią o mnie, ale do mnie przyjść nie chcecie. Nie? To jest ta zasada, o której on tam właśnie mówi. Czyli tylko ja, Jezus mówi, jestem w stanie ugasić twoje pragnienie. Czyli weź Biblię, niech ona rozpali twoje pragnienie Boga, ale pamiętaj, że ugasi je tylko Jezus Chrystus, kiedy przyjdziesz do Niego w modlitwie. I to jest piękne przesłanie. Dlatego Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A ja ugaszę jego pragnienie. Chrześcijaństwo to jest więź osobowa z Jezusem, który zaspokaja nasze nieugaszone pragnienie, rozbudzone skądinąd przez Pismo Święte, przez to, jak opisuje, jaki jest Bóg w swoim działaniu i w swoim nastawieniu do człowieka. A więc życie Jezusa Chrystusa, uzdrowienie Syna Dworzanina Królewskiego, Syn Twój żyje. Jeżeli Ty jesteś dzisiaj wierzący, ja jestem wierzący, to dlatego, że któregoś dnia Jezus powiedział do nas, żyj. Z tronu swojej chwały powiedział, żyj. I otrzymaliśmy dar nowego życia. Żyj. Nie można inaczej narodzić się na nowo. Tylko dzięki Niemu. Słowo Boże mówi, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was. Boży to dar. A więc Bóg nam ofiarował życie wieczne. Drodzy, pomódlmy się dzisiaj o naszych bliskich, którzy potrzebują modlitwy, o zbawienie. Wiemy, że ktoś z naszych rodzin jest jeszcze niezbawiony, nienawrócony, potrzebuje. Albo wiemy, że ktoś z naszych znajomych, nie wiem, sąsiadów, po prostu przynieśmy dzisiaj w modlitwie tych, którzy potrzebują poznać Jezusa, aby żyć na wieki, aby być zbawieni.